TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Interluda, a gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor Maria Bajsert jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Niedawno w programie Owczarek rozmawialiśmy o narcyzach i narcyzmie i warto w kilku słowach przypomnieć, o co chodzi, dlatego że mamy do czynienia z pewnym zachowaniem, z pewną osobowością, z pewnym typem osobowości, ale zdaje się, że narcyzm jako etykieta powoli przenika do kultury i popkultury i bardzo często termin bywa nadużywany.
I bywa nadużywany w charakterze inwektywy. A tymczasem warto powiedzieć wprost, że narcyzm oznacza pewną cechę, która może mieć charakter normatywny i zdrowy, albo charakter patologiczny. Normatywny i zdrowy narcyzm polega na dobrej samoocenie, na skuteczności działania, asertywności, umiejętności radzenia sobie w domu i w pracy, ale niestety na powierzchownych relacjach intymnych. A narcyzm patologiczny, no to jest traktowanie ludzi instrumentalnie, to jest zawyżona i patologiczna ocena samego siebie, to jest brak i niemożność nawiązania relacji miłosnej oraz szkodzenie innym.
Tu można iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony, w jaki sposób rozpoznać narcyza w sobie i to tego narcyza raczej z tej drugiej strony skali, czyli takiego, który znacznie oddalił się od zdrowego narcyzmu w kierunku narcyzmu patologicznego i też jak rozpoznać narcyza w relacji, w drugiej osobie. Znowu takiego, który zbliża się do narcyzmu patologicznego. I czy uciekać w przypadku bycia w relacji z narcyzem, czy walczyć?
Najpierw może powiem o w ogóle relacji miłosnej, zanim przejdę do relacji seksualnej, bo ta ma oddzielną nazwę i oddzielne badania są na ten temat. Jeśli chodzi o to, kto łączy się z osobą narcystyczną, no to możemy powiedzieć, że łączą się specyficzne osoby. I tu funkcjonuje takie określenie hipotezy wycieraczki. Jest to brzydkie określenie, ale ono wskazuje, że z osobą narcystyczną mogą wiązać się osoby, które są uległe, którym imponuje agresja i którym imponuje instrumentalne i też takie agresywne traktowanie w relacji miłosnej. Oraz mogą wiązać się, i to jest inna hipoteza, hipoteza podobieństwa, osoby takie same. I wtedy mamy do czynienia ze związkiem walki, gdzie jedna osoba z drugą osobą walczy o przewagę, o to, kto kogo bardziej dotknie. I trzecia sprawa, to jeszcze szukają narcyzów takie osoby, które bardzo są podległe internetowi i takim wizerunkom fasadowym w internecie. Im to bardzo imponuje, że ktoś wydaje się osobą bez wad. To są osoby, które mogą wpaść w pułapkę. I teraz pytamy, co z tej pułapki będzie? Jaki typ związku powstanie z pułapki? No, pierwszy typ związku, najbardziej popularny, który idzie właściwie za hipotezą wycieraczki, to jest taki związek, gdzie powtarza się błędne koło. Najpierw zachwyt osobą narcystyczną i osoba narcystyczna partnerem, potem dewaluacja ze względu na agresję, która się ujawnia i pewnego rodzaju wysoki egocentryzm, potem lęk osoby narcystycznej, że ta druga odejdzie i nie będzie na kim można było tej agresji i swoich kompetencji ujawniać i wycofanie. I znowu to błędne koło. To są tak zwane pary oparte na błędnym kole. Ze smutkiem muszę powiedzieć, niezwykle trwałe pary. I podstawą ich istnienia jest niszcząca siła, która opiera się na takich emocjach jak gniew, złość, mściwość. Może być inna wersja. Mogą być tak zwane trójkąty, wielokąty i jeszcze inne figury geometryczne polegające na tym, że osoba narcystyczna nie umie związać się z jedną osobą. Ona po to, żeby zgromadzić dużo zachwytu, musi mieć szerszą publiczność. Jeden partner czy jedna partnerka to za mało. Gdy będziemy mówić o źródłach narcyzmu, do tego wrócimy. Kolejna para to tak zwany power couple, czyli taki związek, gdzie na zewnątrz piękna para. Oni wręcz mówią o sobie, my to power couple. Natomiast gdy patrzymy na to od strony głębokiego związku, to tej więzi nie ma. A więc tak bardzo nie dajmy się oczarować temu, co widoczne na pierwszy rzut oka, a zwłaszcza tymi wersjami internetowymi.
A co stoi na przeszkodzie tego, aby powstał głęboki czy głębszy związek? Na czym polega ta powierzchowność relacji, w które uwikłany jest narcyz, czy osoba z zaburzeniem narcystycznym, czy z narcyzmem patologicznym?
Ta osoba, która zmierza w kierunku patologii, albo już jest na tym krańcu, to przede wszystkim osoba zainteresowana sobą. To, co się dzieje poza nią, a więc to, kim jest partner, czego potrzebuje, to jest dalekie dla osoby narcystycznej. To nie jest interesujące. A więc jest to niebezpieczne, bo druga osoba jakby nie istnieje w orbicie zainteresowań. Jej potrzeby, jej dążenia, jej pragnienia czasami są nieznane. I nie można nawiązać więzi, jeśli nie wie się, czego osoba druga potrzebuje. Oraz jeśli się tym zupełnie nie interesuje. Dlatego, że narcyzm patologiczny to brak empatii. A trzecia taka rzecz, która no niestety jest bardzo groźna, to jest niemożność przyjęcia przez osobę narcystyczną krytycznych uwag. Tam poprawa jest bardzo mało możliwa, dlatego że u osób z narcyzmem wrażliwym to powoduje to uraz, wycofanie, ucieczkę ze związku. A u osób, które mają taki narcyzm o charakterze wielkościowym, no to wywołuje agresję, bójkę słowną co najmniej, albo wręcz agresję fizyczną.
Czyli narcyzm wrażliwy to byłby narcyzm, który raczej wynika z niskiej samooceny?
Tak. To jest bardzo trafna uwaga, bo narcyzm wielkościowy i wrażliwy tym się właśnie różnią. Narcyzm wielkościowy polega na tym, że ta osoba ma nienaruszalną, nadmiarową i wyłącznie pozytywną samoocenę i jej wizerunek obfituje wyłącznie w ozdoby i w fasadę. Natomiast narcyzm wrażliwy jest oparty na podejrzliwości, nieufności, lęku, poczuciu niskiej wartości, co nie znaczy, że na zewnątrz to tak wygląda. Bo jedną z postaci takiego narcyzmu jest zdolność do kompensowania swoich słabych stron na zewnątrz. I ta osoba może przedstawiać się również w relacji miłosnej, jako ktoś wspaniały, nienaruszalny. Natomiast łatwo tę osobę dotknąć i wtedy partnerka czy partner dziwią się, że doszło do jakiegoś urazu w sytuacji, gdy ktoś prezentuje się jako osoba niewrażliwa.
W programie Interluda gościem jest pani profesor Maria Bajsert. Rozmawiamy o narcyzmie i narcyzach. Mówiliśmy o relacjach i rozumiem, że formą takiej relacji jest też relacja seksualna, która może być podpowiedzią, wskazówką, że mamy do czynienia z osobą narcystyczną, wychyloną w kierunku narcyzmu patologicznego.
Tak. i w dyskursie publicznym jest dużo informacji właśnie związanych z wersją patologiczną seksualności osoby narcystycznej. A mianowicie przypisuje się tym osobom agresję seksualną, zmienność partnerów, niemożność związania się seksualnego z jedną osobą, taką tendencję do zaspokajania siebie autoerotycznie, a przede wszystkim osobę, która jest niewierna i bardzo ryzykowna w kontakcie, bo może przenosić choroby. To jest taki wizerunek standard, też wizerunek niedobry. Dlatego, że dobrze jest oprzeć się na pewnym innym sposobie widzenia, a mianowicie funkcjonuje takie określenie jak narcyzm seksualny. Co to oznacza? To oznacza, że w seksualności tych osób, gdy zaspokajają sobie specyficzne pragnienia, pojawia się manifestacja szczególna ich tendencji narcystycznych. A więc tak jakby wejście w pragnienia seksualne i w pobudzenie powodowało ujawnienie, manifestację czegoś, co czasami może być ukryte. No i teraz czym jest ten taki charakterystyczny narcyzm seksualny? Cztery cechy. Po pierwsze, poczucie uprawnienia, które można krótko nazwać mnie się należy. Dalej, to jest instrumentalne traktowanie partnera. Krótko określenie, tylko ja jestem człowiekiem. Trzecia sprawa, niska empatia. Nie muszę rozumieć nikogo. I czwarta cecha to jest wygórowanie własnych umiejętności. Jestem mistrzem. I teraz oczywiście powstaje pytanie, czy ten narcyzm seksualny to jest coś groźnego, czy nie. Badania zmierzają do tego, żeby pokazać, że tak. Że z tego rzeczywiście płynie niemożność czerpania satysfakcji seksualnej i satysfakcji ze związku. Takie, powiedziałabym, nowsze badania to pokazują. A właściwie pokazują, że trzy rzeczy z tej czwórki wymienionych są bardzo niebezpieczne. No, agresja przede wszystkim, brak empatii przede wszystkim i poczucie, że nie ma rzeczy, które przede mną są zamknięte. Wolno mi. One obniżają bardzo satysfakcję seksualną osoby narcystycznej i obniżają satysfakcję partnerów, czym osoba narcystyczna właściwie się ani nie martwi, ani się nad tym nie zatrzymuje. Ale. To ale polega na tym, że wspomniane przez pana redaktora osoby narcystyczne, wielkościowe i wrażliwe wcale nie reagują podobnie. Dlatego, że ci z narcyzmem wielkościowym w ogóle się tym nie przejmują. Po prostu są skoncentrowane na tym, że jak są agresywne, widocznie im to służy. Jak poniżają innym, widocznie tak ma być i satysfakcja seksualna ich jest wysoka. Natomiast osoby z wrażliwą wersją narcyzmu to są osoby, których satysfakcja się niestety obniża. Z tego powodu, że reakcje partnera nie zawsze podtrzymują ten pozytywny, fasadowy obraz. Jak partner się krzywi albo odchodzi, albo manifestuje w ogóle rozbieżność między oczekiwaniami a stanem rzeczywistym, to osoba z wrażliwym narcyzmem czuje się urażona i satysfakcja seksualna spada. I stąd też nie możemy traktować narcyzmu jako zjawiska jednolitego, o czym mówiliśmy na początku, bo jednakże różnice między typami wyraźnie wyznaczają działania. Oraz chcę powiedzieć jeszcze o drugim czynniku, który w badaniach absolutnie nowych, takich nowych z 25 roku, pokazał na coś jeszcze innego, co trochę nam zmienia perspektywę spojrzenia na narcyzm. A mianowicie najnowsze badania prowadzone przez Fitch i Danton pokazały, że narcyzm może powodować wzrost poczucia kompetencji i bardzo duże zainteresowanie seksualnością. Wtedy ta osoba jest traktowana jako interesujący partner i druga osoba cieszy się z tego, że ktoś jest taki interesujący. Po drugie, ta osoba może być traktowana jako ktoś, kto lubi seks. I tak jest rzeczywiście. I dopóki jej agresja nie jest za duża, no to drugi jest zadowolony. Dalej, wzrost afirmacji osoby narcystycznej też powoduje, że jest odbierana jako ktoś pewny siebie, kto ma duże kompetencje. I w związkach powierzchownych, i to chcę powiedzieć wprost, to nie musi być one night stand oczywiście, ale to mogą być krótkotrwałe związki. Partner jest całkiem zadowolony. Co mnie niepokoi? Niepokoi mnie ten nurt, który z jednej strony jest nurtem właściwym, pokazującym, że narcyzm ma wiele oblicz i że nie wszystkie oblicza są negatywne. Ale niepokoi mnie to, że jak się opisuje narcyzm, to zapomina się o takim spójnym ujęciu i o celu, do czego służy związek miłosny i związek seksualny. To jest tak, jakby odcinać możliwość nawiązania głębokiego związku i głębokiej relacji, tylko powiedzieć, że to jest okej, w relacjach powierzchownych wszystko dobrze. A częścią zdrowia psychicznego jest umiejętność bycia w relacji głębszej.
Jak się na ten głębszy poziom przechodzi, pani profesor?
To jest odwaga na empatię, czyli otwarcie się na potrzeby drugiej osoby, widzenie jej nie jako instrumentu, który służy do zaspokajania mojej potrzeb. To jest gotowość na przyjęcie krytyki i to jest odwaga, żeby przyjąć, że się jest osobą, która popełnia błędy, ma wady i wcale nie jest zgodna z fasadowym obrazem. Trudne to jest.
Trudne to jest, ale powiedzmy, że podejrzewamy, że jesteśmy w relacji z narcyzem lub narcyzką, żeby też nie dyskryminować. Czy, tak jak mówią niektóre poradniki, uciekać, gdzie pieprz rośnie, czy podejmować walkę o oświetlaną przyszłość, oświetlane jutro, czyli krótko mówiąc, wejść w jakąś formę terapii par, ewentualnie skierować partnera czy partnerkę na taką terapię. Na czym takie terapie polegają? Czy są skuteczne?
Gdyby zwróciła się do mnie osoba, która zadawałaby tak pytanie osobiście, bo my rozmawiamy poza kontekstami konkretnymi. Gdyby zwróciła się do mnie taka osoba, to umówiłabym się na wstępną konsultację, żeby rozeznać sytuację, kim jest pacjent czy pacjentka, a kim jest osoba narcystyczna. Tak, żebym miała pomysł, z jakim typem pary mam do czynienia, oraz czy z osobą, która prezentuje narcyzm patologiczny, a można nawet powiedzieć złośliwy, czy osobą o cechach narcystycznych. W tym przypadku pierwszym patologii i tendencji pacjenta do nawiązania zdrowego związku powiedziałabym, że rozstanie jest bardzo prawdopodobne. I to nie rozstanie pod tytułem poniżanie narcystycznej osoby, tylko rozeznanie, że mamy inne cele. I w tym różnym świecie, gdzie jeden ma cel nastawiony na megalomanię i na zwrócenie wyłącznie się ku sobie, a drugi chce nawiązać związek, te osoby się nie porozumieją. Tak bym powiedziała to, wiedząc, że nie chcę ranić ani jednego, ani drugiego. Po prostu ludzie, którzy mają tak różne cele i każdy jest przywiązany do tego celu i nie ma zamiaru go zmieniać, prawdopodobnie nie uzyskają konsensusu. Natomiast gdy byłaby to osoba z zdrowego narcyzmu, z tego kawałka skali zdrowej, to powiedziałabym, że są możliwe różne rodzaje rozwiązań. No, diagnostyczne najpierw, a potem właściwie terapia. I gdybym wiedziała coś więcej, to powiedziałabym, że albo dwa indywidualnie prowadzone procesy i osoby narcystycznej i ta, która się do mnie zgłasza, albo być może terapia pary w kierunku wyłączenia tych deficytów, które przeszkadzają, aby osiągnąć głęboki związek. To, że najpierw musi być wnikliwa diagnoza oraz niestety rozpoznanie motywacji obojga, to chyba nie muszę dokładnie tego dokumentować.
Czyli terapia jest możliwa, ale jak rozumiem, do pewnego momentu tej skali?
Tak, do pewnego momentu skali, dlatego że osoba narcystyczna, tak jak wspomniałam wcześniej, nie przyjmie informacji zwrotnych, które uderzają w jej fasadę. Ona ma poczucie najwyższej kompetencji w ogóle w świecie i też najwyższej kompetencji na własny temat. Nikt nie wie lepiej o świecie niż ona i o niej samej też nie. I jak ktoś próbuje naruszyć, to ta osoba dziękuje za jakikolwiek kontakt.
No ale na pierwszy słuch ucha to wydaje się dość sensowne, no bo któż o nas wie więcej niż my sami?
Ten, który ogląda nas od tyłu. Tak bym powiedziała kolokwialnie. Natomiast w związkach głębokich zdolność do bycia odzwierciedlonym przez osobę najbliższą i bezpieczną, to jest możliwość widzenia siebie od tyłu, widzenia siebie w lustrze, z góry, z boku i ze wszystkich perspektyw, których nie jest się w stanie zobaczyć samemu. To jest tak, jak wyrusza pan w podróż, i podróż samotna jest wielką uciechą. Ale podróż z kimś, kto tak samo cieszy się tą podróżą, no to jest wielokrotne jej przeżycie. I to jest właśnie ta różnica między tym, co jesteśmy w stanie wiedzieć o sobie, a tym, co wiemy od innych. Też w terapii.
No ale inni mogą się mylić, bo mogą przecież też mieć jakieś własne cele niezgodne z naszymi.
To też biorę pod uwagę, gdy pytają mnie pacjenci o rodzaj zastosowanej pomocy, o taką możliwość terapii indywidualnej każdego. Wtedy, kiedy widzę, że terapia ta jest potrzebna głównie po to, żeby powiększyć wgląd, żeby te osoby widziały nie tylko deficyty i wady partnera, ale też żeby zrozumiały, dlaczego własne ograniczenia też w tym związku doprowadzają do konfliktów. To jest taka pierwsza sprawa. A druga to jest taka, że czym innym jest terapia, bo terapia jest oparta o wiedzę. No i oczywiście tam kompetencje, które są potrzebne terapeucie, a zdolność do zobaczenia swojego partnera oparta jest na uczuciu. I tu nie chodzi o to, że można się mylić, ale chodzi o takie przyjęcie założenia, że się nie chce niszczyć swojego partnera, tylko chce się osiągnąć coś bardzo dobrego. A terapeuta jest po to, żeby nadawać temu procesowi kształt. Dlatego, że bardzo często osoba narcystyczna ma poczucie, że prowadzi do czegoś nadzwyczajnie dobrego z własnego punktu widzenia.
Zwróciła pani uwagę na to, że nie ma jednej spójnej definicji, ale też nie ma jednej terapii. To wszystko zależy od tego, z kim mamy do czynienia, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Czasami terapia może mieć sporą szansę powodzenia, a czasami ta szansa może być nikła lub w ogóle może jej nie być. I myślę, że tym samym trudno dać uniwersalne wskazówki, jak nie wychować narcyza w taki sposób, aby one były zawsze skuteczne. Jednakowoż chyba warto na niektóre ogólne kwestie zwrócić uwagę.
No to oprę się w tej sytuacji na takiej koncepcji psychodynamicznej, która pokazuje, że okres narcystyczny występuje w rozwoju każdego człowieka. Mamy tutaj na uwadze dziecko w drugim, w trzecim roku życia, gdzie dziecko rusza w świat, umie chodzić, jest ciekawe i stara się osiągnąć nowe cele i nowe wartości. Rodzic, który to obserwuje, pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to cieszyć się z faktu, że dziecko jest chętne. Obserwuje też wtedy szereg wyłaniających się cech tego dziecka. Na przykład ciekawość, na przykład ostrożność, na przykład ładne wymawianie słów, na przykład dążenie do kontaktu z inną osobą, na przykład umiejętność biegania. I wszystkie te umiejętności podkreśla i chwali. Dlatego, że to są umiejętności warte tego, żeby je doceniać i cieszyć się z nimi. Inną rzeczą jest mówienie wtedy dziecku, że te umiejętności są najlepsze, wyłącznie dotyczące tego dziecka i że w ogóle one nie są przydatne innym ludziom, bo oni ich nie posiadają. A więc mówienie dziecku, że ono jest w jakiś sposób unikalne i z tego powodu lepsze. A następnym kawałkiem tego negatywnego przekazu jest pokazywanie, że na tych wartościach opiera się świat, na byciu lepszym oraz, że do tego należy dążyć, a innych, którzy nie są tak dobrzy, traktować oczywiście gorzej i samemu w ogóle przyjąć do wiadomości, że oprócz zalet nie ma się żadnych wad. I jak tylko wady skutkowałyby porażką, to dziecko narcystyczne otrzymuje informację: a teraz cię nie kocham. Jeśli przejawiasz sukcesy, aprobuję cię, akceptuję cię i będę cię wychwalać do końca życia. A jeśli zdarza ci się potknąć, to pamiętaj, nie jesteś moim dzieckiem. I wtedy powstaje typowa struktura osobowości zaprzeczająca wadom, wypierająca albo bardzo źle znosząca te wady. I jeśli tak wychowujemy dziecko, gdzie każda jego cecha natrafia na podziw, i to chcę powiedzieć, że podziw nadmierny, no to wtedy musimy liczyć się z tym, że ta osoba będzie całe życie szukała nadmiernego poklasku. I zawsze będzie chodziła z taką grupką fanów, która będzie klakierami i te zwyczaje będzie przenosiła na życie zawodowe, na związki miłosne i na kontakty seksualne. Zestaw klakierów jako zestaw stały.
A narcyzm wrażliwy jak powstaje na takim poziomie?
Narcyzm wrażliwy wtedy oparty jest na bardzo wyraźnym odrzuceniu, które rodzic wtedy pokazuje. Czyli w sytuacji porażki to odrzucenie jest znacznie boleśniejsze niż w sytuacji, gdy jest sukces i rodzic chwali. Czyli kary są boleśniejsze oraz kary są wymierzone w takie wrażliwe obszary tego dziecka. Czasami dziecko jest bardzo ładne, albo czasami dziecko bardzo szybko rozwija się i jego tempo znacznie odbiega od tempa innych dzieci. I za te na przykład cechy, jak tempo rozwoju szybkie czy uroda, są chwalone. I jeśli dziecko jest brzydsze na pewnym etapie swojego rozwoju i krytyka i odrzucenie dotyczy tej ważnej cechy, to ona jest bardzo dolegliwie odbierana, ta krytyka, i dziecko zaczyna ukrywać wtedy to, że coś jest nieodpowiedniego. To są też dzieci, które są chwalone za cechy niebędące cechami unikalnymi. Tylko na przykład jest to dziecko urody przeciętnej, natomiast rodzice widzą urodę przeciętną jako wybitną. A pozostałe otoczenie mówi tak: ładny chłopczyk. A matka mówi: uroda filmowa. Wszystkie kobiety będą leżały u jego stóp. Małe dziecko nie wie, co to znaczy, ale czuje, że jeśli ktoś powie: o, ładniej wyglądałeś 2 lata temu, to jest porażka. I wielki ból.
Tutaj mówimy o relacji rodzice czy rodzic, dziecko, ale mamy czasem rodziny wielodzietne, czyli mamy dwoje lub więcej dzieci i pewne preferencje rodzicielskie, tak? Ta córeczka jest moją ulubioną, ten synek jest moim ulubionym, jest w cudzysłowie bardziej udany, ładniejszy niż czasami to są takie zupełnie niezwiązane, po prostu preferencje i też bardzo silne danie do zrozumienia dzieciom, które są dość wrażliwe i łatwo wyczuwają te preferencje, tak? Że mamusia czy tatuś kocha bardziej, kocha oczywiście w cudzysłowie, dziecko jeden, a trochę mniej albo dużo mniej dziecko dwa.
Tak. I tu musimy wejść w taki obszar, o którym do tej pory nie wspominałam, a mianowicie o pewnych cechach temperamentalnych dziecka, cechach wrodzonych, na które też nie mamy specjalnego wpływu. Na przykład dziecko jest bardzo podobne do rodzica, który uważa, że sam daną cechę, którą dziecko ma, wysoko u siebie ceni. Pamiętam sytuację mojego pacjenta, który nie był osobą fizycznie bardzo rozwiniętą, ale mama i tato tak, dlatego że uprawiali sport i ojciec specjalnie i mama również włączali to dziecko w szereg aktywności sportowych, a ono tego nie umiało niestety wykonać w taki sposób, jakby oni chcieli. I ono najpierw zyskiwało dużo uwagi, a potem zostało porzucone, bo wiadomo było, że nic z niego nie będzie. To jest jedna rzecz. Takie podobieństwo temperamentalne, albo też podobieństwo związane z tym, że rodzic czegoś nie osiągnął, a dziecko rokuje. To wtedy też jest to faworyt. Już nie mówiąc o sytuacjach, gdzie dziecko jest rzeczywiście zdolne, i rodzic widzi, że wsparcie tego rodzica wyjątkowe będzie potrzebne. Wtedy umiejętne dawanie uwagi wszystkim to jest wielka sztuka. To jest jedna możliwa sytuacja. Oczywiście możliwe są jeszcze sytuacje inne, a mianowicie różnice płciowe. Ktoś bardzo oczekuje dziecka określonej płci, a rodzi się dziecko innej płci. No i wtedy znowu zaczyna się faworyzowanie go za to, na co ono nie ma w ogóle wpływu. Albo dziecko w którejś kolejności inne. Na przykład jedyna dziewczynka wyczekiwana wśród grupy chłopców i odwrotnie. I to też może powodować takie zachowania, które dla rodzica są zupełnie niedostrzegalne. A dla dziecka tak.
A jeżeli już mamy dziecko, które sygnalizuje pewne narcystyczne, mówimy o tym niezdrowym narcyzmie, cechy, to w jaki sposób się z tego, czy można się z tego wycofać, skorygować?
Tak. Taka ogólna zasada, czy emblemat wręcz działania polega na tym, że ja cię kocham, taki, jaki jesteś. Ja rozumiem, że to brzmi banalnie, ale nie jest to łatwe przy porażkach dziecka, które dla rodzica były trudne. Oraz nie jest to łatwe zaprzestanie, zwłaszcza chwalenia się wobec innych, dzieckiem, które jest jakieś wybitne. Znam mnóstwo takich sytuacji, gdzie dziecko jest zdolnym, miłym dzieckiem, a rodzic widzi geniusza. I wtedy rzeczywiście sposób zachwycania się dzieckiem, które przysługuje każdemu dziecku, jest inny, bo on wynika z uczucia. Zachwycam się tym, że jesteś moim dzieckiem, a nie tym, że jesteś jakieś. I wtedy trochę się zmienia komunikaty, które afirmują dziecko i które rzeczywiście dają mu podziw. I też w sytuacjach porażki. Najważniejsze jest to, żeby pokazać, że to jest część życia. I że to człowieka nie dewaluuje. Ani człowieka nie wytrąca z miłości rodzica. Tylko dalej rozwiązujemy problem. Przyjmujemy czasami porażkę, bo ona się nie da odwrócić.
Pani profesor, wspominała pani o terapiach, które mogą być skuteczne w zależności od tego, w którym miejscu tej skali pomiędzy zdrowym narcyzmem a narcyzmem patologicznym jesteśmy. Ale czy te terapie to są terapie profesjonalne, czy taka terapia to jest coś, czego można się samemu nauczyć albo po prostu poczytać i powiedzieć, no jestem w relacji z osobą narcystyczną i teraz będę uprawiać domową terapię, bo coś tam przeczytałem, czy przeczytałam i teraz spróbuję taką terapię przeprowadzić w domowych warunkach.
Poruszył pan redaktor dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy temat to terapia systemem gospodarczym, czyli domowa. O tym raczej nie mówmy, bo coś takiego nie istnieje. Terapeuta, który jest terapeutą profesjonalnym, nigdy w życiu nie będzie prowadził terapii swoim bliskim. Bo to znaczy, że nie jest profesjonalny. A druga sprawa to jest kwestia, co to znaczy terapeuta profesjonalny i jakimi się musi wykazać kompetencjami. To są przede wszystkim osoby, które spełniają kryteria, teraz walczymy o nie, aby te kryteria były ustawowo określone, zgodnie z danym kierunkiem terapeutycznym, który daje osobie pewien certyfikat na to, że to jest terapeuta. Pierwszym krokiem, takim, który czyni nas terapeutą, no to jest terapia własna, bo dobrze jest naprawdę wiedzieć, kim się jest. Wiele szkół terapeutycznych zakłada to jako standard. A następnie trzeba się uczyć i uczyć w zależności od tego, jak wygląda ten proces w różnych szkołach. To, co na naszym uniwersytecie w tej chwili jest realizowane jako pewna idea uniwersytetu, który nie kończy pracy ze studentem, to jest idea takiego ustawicznego kształcenia. I stąd prowadzę studia podyplomowe już prawie ćwierć wieku w zakresie seksuologii klinicznej, gdzie można nauczyć się pracy terapeutycznej z osobami, które cierpią na narcyzm seksualny, jako pewną część pomocy w ogóle osobom, które mają problemy ze swoją seksualnością. Bardzo zachęcam, bo to jest taki pierwszy krok do zdobywania umiejętności terapeutycznych w pracy z osobami z zaburzeniami seksualnymi, w tym również wywołanych narcyzmem.
Bardzo dziękuję. Pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, była gościem. Dziękuję serdecznie.
Ja również bardzo dziękuję.